Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura dla najmłodszych.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Michał Twardosz, edukator, fundraiser oraz wiceprezes Fundacji Projekt.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie Michale, spotykamy się dziś z powodu zbliżającej się międzynarodowej konferencji noszącej tytuł Uwaga, smartfon. Proszę powiedzieć, co to za wydarzenie, bo rozumiem, że dla pana jest to szalenie istotne.
Tak, myślę, że nie tylko dla mnie, bo pochwalimy się, pochwalę się. Będę czasem opowiadał w liczbie mnogiej, ponieważ trochę nie reprezentuję tylko siebie, ale także reprezentuję wszystkich, którzy tworzą wspólnotę międzynarodowej konferencji Uwaga Smartfon. To już jest trzecia edycja tej konferencji. Międzynarodowa, sama nazwa wskazuje na to, że nie zamykamy się zasięgiem tylko do uczestników i prelegentów, gości z kraju, ale także mamy wielu gości z zagranicy. A wspomniana liczba mnoga świadczy też o tym, na moje usprawiedliwienie, że mamy obecnie zarejestrowanych 900 uczestników konferencji. Myślę, że takiej liczby też możemy się spodziewać, więc to jest duża konferencja i największa w Polsce konferencja o cyfrowych wyzwaniach, więc taki obszar, który może wydawać się trochę enigmatyczny z jednej strony, ale z drugiej strony sama nazwa powinna nam coś już nieco powiedzieć, ponieważ to uwaga jest wykrzyknikiem. To uwaga jest takim zwrotem, który ma zwrócić naszą uwagę na coś, na co dzień zwracamy uwagę, czyli na smartfony, a jak smartfony to też cały ogromny obszar cyfryzacji i digitalizacji, chociaż digitalizacja to jest ten obszar, który myślę sobie najbardziej akceptujemy w naszym życiu.
No właśnie, zwracają Państwo tym wydarzeniem uwagę wszystkich zainteresowanych na smartfon właśnie. Jaki jest wymiar, idea tej konferencji? Do czego Państwo dążą? Czy chodzi o to, żeby przestrzec przed smartfonami, od których przecież nie uciekniemy, bo to jest wyznacznik naszych czasów? Czy być może spojrzeć na smartfon z zupełnie innej perspektywy?
No właśnie, tutaj może pozwolę sobie na dygresję. W jednym z muzeów tokijskich, w pewnej wystawie, centralnej wystawie, która prezentuje najważniejsze wynalazki przełomowe dla ludzkości, takie jak ogień, takie jak chociażby wynalezienie koła czy maszyna parowa, na końcu tej wystawy znajduje się właśnie smartfon. Smartfon jako wynalazek, który jest przełomowy. I to jest, myślę, że dosyć dobry punkt odniesienia do tego, o czym my będziemy mówić na samej konferencji, bo będziemy zwracać ogólną, bardzo duży nacisk i ogólną uwagę na to, czym smartfon jest, czym jest cała cyfryzacja, no bo tu też trzeba przestrzec, że z jednej strony nie zwracamy uwagi tylko na kawałek blaszki, plastiku i ekran, jako samo plastikowe urządzenie niepozorne, mieszczące się najczęściej w dłoni, ale na wszystko to, co związane z tym urządzeniem, czyli cały sposób funkcjonowania, to w jaki sposób smartfon zmienia nasze życie, jak smartfon zmienia relacje społeczne, jak smartfon zmienia edukację, zmienia sposób funkcjonowania także biznesu, no bo od tego też nie da się uciec i o to też będzie wybrzmiało w konferencji. Teraz może przed Państwem pojawił się taki obraz trochę chaotycznego, ogromnego obszaru tematycznego, który dotyczy Uwaga Smartfon, więc ja postaram się to trochę uporządkować. W ramach konferencji Uwaga Smartfon dyskutować będziemy w trzech równoległych ścieżkach tematycznych. Pierwsza ścieżka to ścieżka nauczyciel, czyli taka ścieżka, która przeznaczona jest, dedykowana w pewien sposób nauczycielom i te tematy związane z cyfryzacją, ze smartfonami będą najciekawsze dla nauczycieli. Druga ścieżka to ścieżka rodzic, czyli wszystko to, co rodziców może interesować najbardziej. I trzecia ścieżka to ścieżka o szumnej nazwie świat, czyli kwestie dotyczące no właśnie biznesu, dotyczące funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i wszystkiego, co nie wpisuje się w dwie pierwsze ścieżki, ponieważ jest bardzo szerokim zakresem tematycznym.
A na której z tych wymienionych przez pana ścieżkach można umieścić kulturę? Bo rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura dla najmłodszych. No więc która część konferencji będzie dla wszystkich zainteresowanych kulturą najbardziej interesująca?
Tu po raz pierwszy mogę odpowiedzieć bardzo krótko, co też uczynię. We wszystkich ścieżkach kultura będzie bardzo obecna. Kultura immanentnie spisana w naszą konferencję. We wszystkie ścieżki, wszystkie panele tematyczne. Paneli tematycznych będzie aż 10. Przecież początkowo planowaliśmy 8, ale to ogromne zainteresowanie jest dla nas pewnym zaskoczeniem, ale też pewnym takim czynnikiem motywującym, aby zwiększyć liczbę paneli. I kultura offline przede wszystkim będzie bardzo mocno obecna we wszystkich panelach. Bo to trzeba powiedzieć w ten sposób. Rozmowa o kulturze jest rozmową, która nie powinna być rozmową zawężającą, wręcz przeciwnie, powinna być rozmową szeroką i możliwie najbardziej oddziałującą na różne aspekty życia. Możemy tutaj bez trudu wymienić aspekt życia szkolnego. Będziemy rozmawiać w jednym z paneli o statutach szkolnych, czy istnieje statut idealny, w jaki sposób traktować tak zwane urządzenia ekranowe, czyli tablety, smartfony, ale także nieco trudniejsze w definicji, czyli na przykład opaski, smartbandy i wszystkie inne smartwatche. W jaki sposób prawnoformalnie to uregulować, a jednocześnie będzie w tym mocno wpisany taki obszar, jaki można nazwać kulturą, właśnie kulturą offline, czyli jak budować relacje i jak budować tą rzeczywistość naszą, która nie jest cały czas zanurzona, tutaj używamy takiego określenia imersja, czyli od łacińskiego imergo, zanurzenie w świat cyfrowy, tylko świat rzeczywisty, realny.
Mówi pan o kulturze offline, to pochylmy się troszkę nad tym wątkiem i spróbujmy zestawić ją z kulturą online. Powiedzmy coś o zagrożeniach i o korzyściach wynikających z przyplatania się tak naprawdę tych dwóch światów już, które to zaczęliśmy chyba od czasów pandemii bardzo mocno obserwować.
Dokładnie tak. To pierwsze pytanie, które możemy sobie zadać i naprawdę długo poszukiwać odpowiedzi, czy my mamy dwa równoległe światy. Bo przyzwyczailiśmy się trochę do takiego postrzegania rzeczywistości, że mamy świat cyfrowy z jednej strony, ale po drugiej stronie mamy świat ten nasz rzeczywisty. Część z naszych współobywateli miasta, z osób, z którymi żyjemy blisko, stąpa mocno po świecie rzeczywistym, jest w tym świecie rzeczywistym osadzony, mam tu na myśli nieco starsze pokolenie, rzadziej korzystające z technologii, chociaż to też się bardzo zmienia, a z drugiej strony mamy świat online, który niekiedy w takim bardzo, bardzo powszechnym rozumieniu zarezerwowany jest dla młodego pokolenia. My proponujemy popatrzeć na to nieco inaczej, na to, że nie mamy dwóch światów, tylko mamy jeden świat. To jest alegoria, która bardzo dobrze to opisuje. Jest sytuacja, gdy popatrzymy na drogę. Zobaczymy nic innego jak kawałek asfaltu, jakiejś masy bitumicznej wylanej i dopiero na tej masie bitumicznej wymalowane linie dzielące na rozległe, przeciwstawne pasy ruchu. I do tego my wiemy, że pasy ruchu, przeciwstawne kierunki, do tego kodeks ruchu drogowego, zakaz wyprzedzania, gdy jest na przykład podwójna ciągła linia i my budujemy sobie obraz rzeczywistości. Jednak widząc tą drogę, to jest jedna droga i tak jest podobnie z światem cyfrowym i światem analogowym. To jest jeden świat kierowany przez człowieka jeszcze, bo temat sztucznej inteligencji u nas na konferencji się także pojawi i tego, jak generatywna sztuczna inteligencja ten świat może nam tworzyć, generować i modyfikować. Natomiast tutaj też ważne, żeby powiedzieć o tym, że mamy póki co jeden wspólny świat i powinniśmy tworzyć narzędzia, tworzyć systemowe rozwiązania do tego, żeby tym światem zarządzać, zawiadywać, żeby ten świat był światem jak najbardziej dopasowanym do nas, a nie my dopasowani do tego świata. Zdaję sobie sprawę, że może po raz kolejny brzmieć nieco enigmatycznie.
Mówi pan o byciu w tym świecie i o tym, jak w tym świecie funkcjonują dzieci, bo ja mam wrażenie, że dla nich to jest jasne, że dla nich to jest oczywiste, że ten świat wirtualny jest częścią świata realnego. Dla dorosłych, dla rodziców, dla starszego pokolenia, no jeszcze nie do końca jest to jasne. My umiemy postawić granice, a młodzi tej granicy absolutnie nie widzą. No więc zastanawiam się i spoglądam oczywiście też na raport, który państwo stworzyli na poczet konferencji, noszący tytuł Smartfon tak, ale z głową. I w tymże raporcie przeczytamy między innymi o tym, że 79% nastolatków, czyli dzieci, młodzież w wieku od 16 do 19 lat, używa smartfona podczas śniadania, a 92% podczas innych posiłków. Natomiast nieco młodsze dzieci, no właśnie, chyba już nie dzieci, bo młodzież w wieku od 13 do 15 lat przy śniadaniu sięga aż 48% po smartfon, a 53% po smartfon sięga w czasie innych posiłków. To pokazuje, że ten smartfon jest nieodłącznym atrybutem młodego człowieka i znów ten podział się tutaj pojawia na młode pokolenie i na pokolenie nieco starsze, bo to starsze pokolenie jest takimi danymi zaszokowane. No więc co możemy zrobić?
Tak, myślę, ten
zaakceptować?
Szok i przerażenie, to są takie uczucia, które nam towarzyszą, jeśli jakbyśmy sobie te dane z naszego raportu uzupełnili informacją, kiedy przeciętny młody człowiek, to jest pojemny bardzo worek, zdajemy sobie sprawę, młody człowiek, uczeń na przykład szkoły podstawowej, sięga po smartfon po przebudzeniu, no to znajdziemy bez trudu informację z badań naukowych, że to jest średnio 20 kilka minut po przebudzeniu. Niektóre raporty, niektóre badania wskazują też w pełnej rozpiętości dane, i wiemy, że niektórzy sięgają już kilka minut po przebudzeniu i nie tylko po to, żeby wyłączyć ten budzik, bo wiemy, że żyjemy w świecie cyfrowych budzików w smartfonach, a takie analogowe budziki, które tutaj uwaga, to nie jest materiał sponsorowany, ale analogowe, metalowe budziki też działają. One też potrafią nas obudzić bardzo skutecznie. A jednak w naszych, mówiąc po krakowsku, na kastlikach, naszych szafkach nocnych, tych budzików jest bardzo niewiele, ale w większości są to właśnie smartfony. I u nas, u dorosłych i osobach, które wychowały się trochę w innym świecie, w świecie cyfrowym, albo wkraczając w świat cyfrowy, to te dane wywołują oczywiście z jednej strony konsternację, z jednej strony szok i pewne przerażenie. Bardzo łatwo wtedy o pochopne, nagłe decyzje, nagłe, bardzo radykalne poglądy, mówiące między innymi zakażmy wszystkich smartfonów, rozwiążemy wszystkie problemy, użyjmy tego każdy własnego młotka, zamkniemy wszystkie tematy nas niepokojące i to jest oczywiście postrzeganie problemu bardzo spłycone i zupełnie niepoprawne w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, ponieważ ten ludyzm cyfrowy jest kompletnie drogą ślepą uliczkę. My tutaj musimy mówić o cyfrowej higienie, czyli elemencie kultury offline. Kultury offline rozumianej najprościej jak tylko można, czyli kultury bycia niepodłączonym do świata cyfrowego, kultury funkcjonowania człowiek z drugim człowiekiem. Takie spotkanie tête-à-tête, które wciąż jest bardzo ważne i na podstawie wielu badań wiemy, że dla takiego naszego ogólnego komfortu życia, poczucia spełnienia, satysfakcji życiowej jest szalenie ważne. Więc my tutaj musimy z jednej strony jako dorośli i osoby odpowiedzialne za kształtowanie młodego pokolenia przebić się przez nasze wewnętrzne strachy, upiory, które mówią, róbmy coś natychmiast, byleby zamknąć temat, bo jest źle. Musimy poszukać racjonalności i jednocześnie musimy rozwijać systemowo systemy, no właśnie, cyfrowej odpowiedzialności, uważności. My tak na konferencji mówimy, cyfrowa uważność.
Jak tę uważność cyfrową należy rozumieć?
No, uważność cyfrową należy rozumieć przede wszystkim jako pewną świadomość tego, że te narzędzia cyfrowe, oprócz oczywistych pozytywów, niosą ze sobą oczywiste zagrożenia i negatywne konsekwencje. Na tych negatywnych konsekwencjach czasem można usłyszeć gdzieś w szeroko komentowanych mediach. Natomiast to też jest pewne ryzyko, przed którym zawsze przestrzegamy, żeby nie mówić tylko o kwestii uzależnień, bo takie pełnoskalowe uzależnienie, tu eksperci zawsze potwierdzają, bardzo trudno zdiagnozować i bardzo nieczęsto występuje. Natomiast możemy mówić o całym szeregu zjawisk, które są powszechne, a są fatalne dla zdrowia i rozwoju społeczeństwa. Do młodego pokolenia, ale szerzej społeczeństwa naszego obywatelskiego, bo jeśli czegoś jesteśmy pewni, to tego, że na przykład tak zwana smartfonowa szyja, czyli to pochylenie głowy jest bardzo negatywne, jeśli chodzi o rozwój fizyczny młodego pokolenia, młodych ludzi. To jest ogromne napięcie na ostatnie rdzenie czaszki. To jest z pozycji zasadniczej, które to napięcie wynosi raptem kilka kilogramów, aż do 40 paru kilogramów. To też jest zmiana postawy poprzez inną położenie łopatek. Do tego dochodzi inny poziom natlenienia, nie mylić z niedotlenieniem, natlenienia komórek mózgowych, czyli te procesy myślowe, czyli ta kreatywność jest zawsze na trochę niższym poziomie, więc to możemy zaobserwować wychodząc po prostu na pole i to widzimy, a to często nam umyka, a to jest ogromny problem. Już nie wspominając o tym, co na przykład w Korei Południowej stało się plagą, czyli krótkowzroczność. Tam według wielu estymacji i badań walka z plagą krótkowzroczności wśród młodego pokolenia będzie pochłaniała wiele set milionów dolarów, ponieważ konieczne będą korekty operacyjne. Ta pozycja, która jest pozycją zasadniczą w korzystaniu z smartfonów, ale także innych urządzeń ekranowych, czyli pochylenie i bardzo blisko oczu ekran, no sprawia, że ta krótkowzroczność jest też ogromnym zagrożeniem. Do tego możemy powiedzieć o otyłości. I to też jest kwestia bardzo silnie związana z kulturą online, w kontrze do kultury offline, którą obserwujemy i w niektórych obszarach już dosyć mocno mówi się o tym publicznie, że otyłość i nadwaga jest coraz większym problemem młodego pokolenia.
Mówi pan tutaj o negatywnych skutkach obcowania ze smartfonem, czy w ogóle z nowymi technologiami młodych ludzi w szczególności. No więc jak nauczyć młodzież i dzieci właściwego korzystania ze smartfonów? Pojawia się pewnie tutaj termin higiena cyfrowa.
Tak, pojawia się termin higiena cyfrowa i teraz będzie jedna z najbardziej wymagających ode mnie części naszej rozmowy, ponieważ muszę powiedzieć tak, żeby mieć czyste sumienie, że naukę zaczynamy od samych siebie. To my musimy dawać przykład, to my musimy wdrażać zasady higieny cyfrowej, bo jeśli my tego jako dorośli nie zrobimy, to żadne zasady higieny cyfrowej obowiązywać nie będą. I to znowu pewna dygresja i rozszerzenie. W czasie naszej konferencji będziemy mówić także o seniorach. Bo bardzo łatwo nam jest zamknąć się i bardzo słusznie na młode pokolenie mówić o młodych, bo w tym wieku łatwiej wyrobić pewne nawyki, łatwiej profilować, łatwiej modelować, ale jednak często zapominamy, że ten problem dotyczy tak samo nas, jak i nieco osób starszych i seniorów. Bardzo chętnie i bardzo często zachęcaliśmy seniorów do tego, żeby dokonywali różnych działań w świecie internetu, od zakupów, poprzez kontakt z rodziną, poprzez sprawdzanie e-recepty, cokolwiek innego, a bardzo rzadko im mówiliśmy, że jest coś takiego jak cyfrowa higiena. Dlatego też to zadanie budowania świadomości cyfrowej higieny spoczywa, myślę, że w równym stopniu na wszystkich naszych pokoleniach i na nas wszystkich również, nie wyłączając tych młodego pokolenia, bo młodzi genialnie niekiedy sami są świadomi różnych wyzwań, problemów, widzimy to w badaniach i także chcą mówić o cyfrowej higienie, ale powiedzmy sobie w końcu, co to jest cyfrowa higiena, bo tego nie może zabraknąć. Cyfrowa higiena to jest ogół zachowań, działań, postępowania, które ma na celu wprowadzanie zasad bezpieczeństwa, niwelowanie negatywnych następstw lub konsekwencji funkcjonowania w świecie cyfrowym. Bardzo szeroka definicja, a za tym kryją się dosyć proste, pozornie i bardzo konkretne działania.
Jakie?
Na przykład, wspomniałem już o budzikach. Tak, istnieją budziki metalowe, brzęczące budziki, które można mieć. I jednym z elementów cyfrowej higieny jest właśnie postawienie na taki budzik w miejsce smartfonu. I wydawać by się mogło, że kompletnie nie jest to związane z jakimś uzależnieniem, no bo przecież cóż ma wspólnego budzik i to, że mój wzrok o poranku jeszcze zaspany spoglądnie na budzik przez na smartfon, ekran smartfonu przez parę sekund, ale gdy przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, to zrozumiemy, że każde odświetlenie, odświeżenie smartfonu ekranu dostarcza do naszego mózgu dopaminę. To niebieskie światło, mimo tych filtrów i elementów ochronnych, wciąż działa pobudzająco. Więc każde odświeżenie, gdy sprawdzamy, czy zostało nam jeszcze 30 minut do spania przed porankiem, sprawia, że dostarczamy do mózgu dopaminę, wybudzamy się, zabieramy sobie ten sen regeneracyjny. Oczywiście jest tak samo w nocy, gdy przebudzimy się i spojrzymy tylko na kilka sekund, która jest godzina. Więc my działamy przeciwko sobie, zabierając sobie bardzo cenny sen, zwłaszcza w fazie tego snu regeneracyjnego, który sprawia, że lepiej funkcjonujemy. To jest jeden z podstawowych elementów cyfrowej higieny. Ale dalej wspomniane przez panią redaktor dane dotyczące posiłków. Tego, że my musimy być w stałym treningu umiejętności społecznych. Jest coś takiego jak TUS, trening umiejętności społecznych. Można to, należy to nieco bliżej poznać. My wszyscy nieświadomie ciągle jesteśmy w takim treningu. Każda nasza rozmowa, no właśnie niestety pewnie nie każda, bo część rozmów online jest pozbawiona tego elementu w jakiejś części. Ale większość naszych rozmów to jest trening umiejętności społecznych. My uczymy się być z drugim człowiekiem i ważne, żeby właśnie posiłki były taką przestrzenią budowania umiejętności bycia z drugim człowiekiem, słuchania, rozmawiania. I też może się wydać, że to jest dość rzecz miękka, trudna do ujęcia, ale gdy przyjrzymy się z drugiej strony, no to znowu możemy znaleźć badania, które od wielu, wielu lat, ponieważ dotyczy to także telewizji, udowadniają, że gdy jesteśmy poddawani tej dawce niebieskiego światła, czy to w telewizji, czy to na ekranach smartfonów, którymi często jemy, czy tabletów, to zupełnie zmienia się sposób funkcjonowania naszego mózgu, znany doskonale na przykład ciągłego podjadania i chrupania podczas filmów, to nic innego jak pewna zależność biologiczna, która sprawia, że poczucie sytości nie występuje. I jak długo będziemy oglądać, tak długo będziemy chrupać, a sytość nie nastąpi. Gdyby ktoś chciał zrobić sobie eksperyment i do pustej ściany chrupać, a do dobrego filmu, no jednak zobaczę, że to poczucie sytości jest w zupełnie innym momencie do niego przychodzi. Więc to też jest rzecz szalenie ważna. Gdy odniesiemy to jeszcze do najmłodszych, do tego, że ta intensywność kolorów, barw przestymulowuje, czyli doprowadza do zupełnie innego sposobu funkcjonowania, to rzeczą oczywistą jest to, którą możemy niestety zaobserwować, że często 7-latek, 8-latek konsumuje naprawdę apetycznie wyglądający i z pewnością pyszny posiłek i nie ma bladego pojęcia, co je. Możemy mu powiedzieć, że zjadł kilogram brokułów i jest w stanie to uwierzyć, nawet jedząc pizzę, no bo nie wie, co je, gdyż mózg jest tak sfokusowany, tak zajęty odbiorem tych bardzo zajmujących, absorbujących treści.
Mówi pan o działaniach, które należałoby wdrożyć w domu, w tej przestrzeni najbliższej dziecku, ale podczas ubiegłorocznej konferencji był panel poświęcony cyfryzacji edukacji. I w trakcie tego panelu padły słowa, by higieny cyfrowej uczyć w szkołach, dokładnie w klasach od 1 do 3. No więc zastanawiam się, na ile ta edukacja jest w stanie pomóc rodzicom. Edukacja oczywiście realizowana w szkole podstawowej i jest w stanie pomóc rodzicom, by o tę higienę cyfrową zadbać. No i pytanie, czy sama cyfryzacja edukacji nie będzie stanowić pewnego problemu i pogłębiać to choćby uzależnienie od technologii?
Oczywiście, chociaż nie mam tytułu naukowego, to mógłbym odpowiedzieć tutaj jak większość profesorów. To zależy, bo to zależy jest najlepszą możliwą odpowiedzią. Ale odnosząc się do po kolei, do kilku bardzo ważnych kwestii. Musimy zastanowić się, co oznacza cyfryzacja edukacji. Jak ta cyfryzacja edukacji mogłaby wyglądać. Bo jeśli przyjmiemy za prawidło to, co niestety często obserwujemy w ostatnich latach, może już dekadach tej cyfryzacji polskiej edukacji, to zasada jest prosta, ale dla mnie i myślę, że dla społeczności związanej z konferencją niezrozumiała. 20 kg laptopów jest lepsze niż 15 kg laptopów, a 30 kg to jest najlepsza cyfryzacja. Zdajemy sobie sprawę z pewnego kontekstu historycznego, gospodarczego, ekonomicznego, kiedy był deficyt, to większość tych narzędzi była bardzo droga i każde doposażenie w narzędzia cyfrowe, laptopy, tablety, tablice interaktywne, interaktywne dywany było poczytywane jako taki właśnie pomysł na to, żeby uczynić edukację i nasze placówki edukacyjne lepszymi. Dziś już wiemy, że ilość sprzętu nie jest zupełnie powiązana z jakością edukacji, a także z osiągnięciami młodych ludzi, chociażby na egzaminach maturalnych. Czyli możemy powiedzieć śmiało, nie ilość sprzętu, tabletów, laptopów czy czegokolwiek innego, co jest w szkole, świadczy o szansach edukacyjnych. To jest rzecz fundamentalnie ważna, bo musimy taką cezurę sobie postawić jako społeczeństwo, by móc zacząć poważnie rozmawiać na temat tego, jak cyfryzacja edukacji może wyglądać. W niektórych krajach, tutaj Japonia z tego przykładem, rozważa się na poważnie wprowadzenie sztucznej inteligencji i hologramowych nauczycieli z powodu chociażby braków etatyzacyjnych wśród nauczycieli. Dla nas brzmi to trochę jak jakiś fragment scenariusza filmu science fiction i nie wyobrażamy sobie tego, że moglibyśmy być sami albo nasze dzieci uczone przez cyfrowych, wygenerowanych przez AI nauczycieli. I dlatego też musimy zadać sobie pytanie, jak ta cyfryzacja edukacji ma wyglądać. Czy ona nie będzie przynosić więcej szkód niż pożytków. I to jest temat, który musi wiązać się z poważną debatą, którą my chcemy inicjować i dlatego zapraszamy i pedagogów, i psychologów, i psychiatrów, i osoby, które zajmują się politykami społecznymi, żeby tworzyć pewną ramę dyskusji, jak taka cyfryzacja edukacji powinna albo mogłaby wyglądać. Powiedzmy sobie też o tym, że dla rodziców na pewno ogromnym wsparciem będzie wprowadzenie cyfrowej higieny w szkole jako przedmiotu, jako zajęć, jako większej przestrzeni dla NGO-sów, bo my jako NGO-sy, trzeciosektorowe organizacje, chętnie podejmujemy ten temat w ramach naszych oczywiście szczupłych możliwości. Natomiast potrzebne jest zmiana modelu funkcjonowania, który też będzie związany, który też pomoże zrozumieć rodzicom, że to jest bardzo ważna kwestia. Bo jeśli rozejrzymy się, zobaczymy, jak wiele urządzeń cyfrowych mamy, jak wiele urządzeń cyfrowych wykorzystujemy do pracy, no to możemy zadać sobie słuszne pytanie, czy dla młodych ludzi nie, na równych zasadach powinniśmy uczyć kodeksu ruchu drogowego, jak przechodzimy przez przejście dla pieszych, patrzymy w prawo, w lewo, co to jest sygnalizacja, co to jest zebra i jak funkcjonować w ruchu. I na równych zasadach nie powinniśmy uczyć także zasad cyfrowej higieny, ponieważ tak samo zagrożenia są na ulicy, jak w świecie cyfrowym. Tak samo wszechobecny jest, mówiąc z perspektywy miasta Krakowa, tak samo wszechobecne są korki, ruch, samochody, tramwaje, jak wszechobecne są urządzenia cyfrowe. I to pewne niedostosowanie, to pewne niezrozumienie tego, no, wynika z zaszłości historycznej, ale dziś musimy sobie pewną nową cenzurę postawić. Innym tematem jest to, co jest nieco kontrowersyjne, na pewno wywołuje dyskusję, co związane jest z regulacjami prawnymi. Bo dziś na podstawie prawa oświatowego szkoły mogą przygotowywać, a nawet muszą w zasadzie przygotowywać dokumenty regulujące zasady korzystania z urządzeń ekranowych w szkole. Regulujące to nie znaczy zakazujące.
A bardzo często tak jest.
Ale bardzo często tak jest. No właśnie. I tutaj trzeba powiedzieć, że no prawo ma przede wszystkim charakter kulturotwórczy. To prawo od kodeksu ruchu drogowego, kodeksu rodzinnego i każdego innego ma charakter kulturotwórczy. Więc my też powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób myśleć o zmianach prawnych, czy one są konieczne. Jest taki przykład z Francji, niewielkie miasteczko liczące 2000 mieszkańców, Saint-Port. Tutaj przepraszam Madame Ochwat, moją nauczycielkę języka francuskiego, za moją fatalną wymowę w tym języku. Bardzo się starałem, całe liceum. Niestety nie dane mi było posiąść tego języka tak, jakbym sobie życzył. Ale ten przykład francuski jest ciekawy, ponieważ w miejskim referendum zdecydowano o ograniczeniu skorzystania z smartfonów w miejscach publicznych. Co ciekawe, to ograniczenie nie wiąże się z żadną sankcją. Czyli mamy formalny zakaz korzystania, tabliczki z przekreślonym smartfonem i absolutnie żadnych sankcji, kar, mandatów. To jest po prostu nieetyczne. Korzystać w miejscu publicznym z tego smartfonu. I jednocześnie wytworzył się bardzo ciekawy ruch w miasteczku, który obejmuje kawiarnie, fryzjera i inne działalności gospodarcze, w których właściciele bardzo często zachęcają swoich klientów, aby nie używać smartfonów, aby przesiedzieć 15 minut, zanim się trafi na fryzjerski fotel i porozmawiać, żeby nie zatopić się w smartfonie. Jeśli nie ma sankcji, nie ma mandatów, nie ma kary, nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, no to można powiedzieć, że prawo bez sensu, bo nie działa. A jednak bardzo duży ma wpływ na funkcjonowanie tej małej społeczności lokalnej, ponieważ to prawo ma charakter kulturotwórczy.
To jeśli chodzi o ten charakter kulturotwórczy i o działanie małej społeczności lokalnej, odniosę się do rodzin i do chęci, woli kupienia dziecku smartfona, która występuje u niektórych rodziców, a u niektórych nie występuje. Od czego jest to uzależnione? Czy to nie ma jakiegoś podłoża kapitału kulturowego, że rodzina bardziej sytuowana nie chce, by dziecko miało smartfon, ale na przykład inwestuje w jego rozwój, w jego wykształcenie, w kulturę także. Myślę tutaj o obecności dziecka w świecie kultury, a rodzina mniej sytuowana kupi smartfon, bo tak jest najprościej. Dziecko ma zajęty czas, więc nie musi w to dziecko inwestować się w żaden inny sposób.
Tak, chociaż nie brzmi to nieco instynktownie, to, że rodziny lepiej sytuowane właśnie nie kupują drogich urządzeń, nie kupują iPhone'ów, innych smartfonów, a rodziny nieco mniej sytuowane chętnie się na to decydują. Kapitał kulturowy oczywiście jest z tym bardzo silnie związany i to jest kwestia, która wiąże się z ogromnym zagrożeniem, o którym pisze m.in. profesor Manfred Spitzer, gość naszych dwóch edycji konferencji. Profesor Spitzer mówi o ogromnym zagrożeniu, jeśli chodzi o powstanie nierówności edukacyjnych. Te nierówności edukacyjne właśnie wynikają z tego, że w części rodzin ta decyzja o tym, że nie kupują smartfonów, nie przekazują smartfonów, tworzy pewne ogromne rozwarstwienie związane z możliwościami edukacyjnymi, rozwojem, percepcją, przyswajaniem i wszystkim, co pokrewne. Tutaj trzeba by też powiedzieć o kilku innych rzeczach, bo z jednej strony oczywiście mówimy o czymś takim jak inicjacja cyfrowa, czyli wiek, w którym młody człowiek dostanie swój smartfon. Swój smartfon zgodnie z polskim prawem, ale nie tylko europejskim, można mieć w wieku co najmniej 13 lat. To musi być ten próg minimalny 13 lat. Niestety wiemy, że ta inicjacja cyfrowa przebiega znacznie wcześniej. Z danych, które my jako fundacja zbieraliśmy w pewnej ankiecie prowadzonej w mieście właśnie naszym stołecznym królewskim Krakowie, wśród rodziców, uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w 41 szkołach podstawowych, wiemy, że ta inicjacja następuje w wieku 6,5 roku. Więc mamy przedszkolaka, który już kończy przedszkole, idzie do szkoły podstawowej, pojawia się smartfon na własność, jako własny smartfon dziecka, chociaż jest to kompletnie niezgodne z przepisami prawa. Mhm. Wiąże się też z taką konsekwencją, o której my mówiliśmy często rodzicom, że jeśli młody człowiek zechce sobie pobrać kilkadziesiąt gier, albo trafi na oszusta, który przygotuje jakąś aplikację bardzo kosztowną i płatną, to te koszty ponosi rodzic. Pokazywaliśmy przykłady, w którym trwały procesy sądowe i rodzice płacili właśnie za działania sześciolatka, ponieważ on nie miał prawa mieć własnego smartfonu. Dotyczy to wszystkich do 13 roku życia.
A czy to nie jest tak, że rodzice motywują tę chęć kupna telefonu dziecku w tak młodym wieku? Motywują poczuciem bezpieczeństwa. Posiadanie telefonu daje poczucie bezpieczeństwa i dziecku, i rodzicom, bo rodzic ma kontrolę nad dzieckiem. I znów, skoro padło słowo kontrola, odniosę się do ubiegłorocznej konferencji, podczas której był panel, na którym to była poruszana kwestia dojrzałości, kwestia buntu młodzieńczego i oczywiście nowych technologii, smartfona w szczególności. I tam pojawiła się wypowiedź ekspertki, która wskazywała ewidentnie na tę chęć kontroli, którą sprawują rodzice nad dziećmi za pomocą tych smartfonów właśnie. No, odniosę się choćby do dzienników, które są doskonałym narzędziem, z którego chętnie rodzice korzystają, ponieważ mają wgląd w każdym momencie do tego, co się dzieje w życiu szkolnym dziecka, zarówno jeśli chodzi o stopnie, ale też i uwagi, frekwencje, no wszystko tak naprawdę. Zastanawiam się, na ile to kontrolowanie dzieci odbiera im pewną sprawczość i pewną samodzielność w realizacji no właściwie wszystkich swoich życiowych celów.
Pewną trudnością jest zasygnalizować w radio, że ta kontrola powinna mieć cudzysłów, bo jest kontrolą pozorną. Może tak ją nazywajmy, pozorna kontrola albo quasi kontrola, bo nie jest rzeczywistą kontrolą. I co tu mam na myśli? Mam na myśli to, że gdy przyglądamy się danym dotyczącym kontroli rodzicielskiej, czyli narzędziu, aplikacji, która jest wbudowana w każdy nasz smartfon i pozwala prawdziwie kontrolować bezpieczeństwo naszych najmłodszych pociech, no to tutaj mamy zatrważające dane. Niewielu rodziców korzysta z tego narzędzia. Więc ta kontrola w postaci przekazania smartfonu jest kontrolą pozorną, ponieważ dalej nie ma prawdziwie obiektywnych i dobrych narzędzi, żeby taką kontrolę bezpieczeństwa, kontaktu, przemieszczania się z punktu A do B mieć. Więc to jest kontrola, która jest bardziej kontrolą wynikającą z potrzeb rodzica, a nie jest kontrolą rzeczywistą, bo gdy przyjrzymy się narzędziom kontroli rodzicielskiej, to mamy na przykład podpięte tam geolokalizacje, które pozwalają zawsze sprawdzić, gdzie jest młody człowiek. Pozwalają filtrować treści, pozwalają sprawdzić, co oglądał. Pozwalają wyłączyć niektóre aplikacje. Pozwalają wyłączyć aplikacje, które są zagrożeniem. Pozwalają sprawdzić czas ekranowy, ustawić czas ekranowy, ograniczyć czas ekranowy. Więc gdybyśmy żyli w rzeczywistości takiej, że 99% młodych ludzi ma na smartfonach kontrolę rodzicielską, to wtedy byśmy mogli mówić, że kontrola jest szczególnie ważnym czynnikiem. Natomiast ta w cudzysłowie kontrola, która dziś sprawia, że rodzice zdecydują się, to na pewno jest jeden z ważniejszych czynników. Niemniej ważnym jest poczucie wykluczenia rówieśniczego. I to jest niestety zamknięty krąg, który z jednej strony mówi, no ja nie chcę, nie podoba mi się to, no ale wszyscy mają. I my to doskonale rozumiemy. rozumiemy jako szeroko rozumiane środowisko, ponieważ rozmawiamy z rodzicami, którzy mówią, ok, jestem przeciwnikiem, no ale wszyscy w klasie mają, co ja mam powiedzieć? No, niech mi pan powie, niech mi pan rozpisze na kartce, jak ja mam porozmawiać. No niestety nie ma takich łatwych odpowiedzi do cięcia czarodziejskiej różdżką i to wykluczenie rówieśnicze może nastąpić właśnie z powodu tego, że wszyscy mają, a my nie mamy. I to pokazuje, że te rozwiązania, o których musimy myśleć, muszą być rozwiązaniami szerokimi, niejednostkowymi. To, co w domu jest szalenie ważne, ma fundamentalne znaczenie, ale no to, co szerzej w społeczeństwie, to na pewno tak. Prowadziliśmy ankietę, tak jak wspomniałem, wśród rodziców uczniów krakowskich podstawówek w 41 i pytaliśmy, dlaczego przekazałeś rodzicu telefon swojemu dziecku. No i zatrważająca też była liczba odpowiedzi, którą uzyskaliśmy. To jest blisko 400, nawet ponad 400 ankiet uzupełnionych. Liczba odpowiedzi dotyczących edukacji. Bo jest u nas, jeszcze taka silna klisza mówiąca, że smartfon, tablet dla dzieci, edukacja, znajomość języków obcych, wspaniałe rzeczy. Mniej niż 1% wskazuje, że przekazuje smartfon albo tablet ze względów edukacyjnych. To właśnie ta pseudokontrola, nie do końca prawdziwa kontrola, obawa przed wykluczeniem rówieśniczym, ale o zgrozo, o ile dobrze pamiętam, 20% odpowiedzi wskazuje na rozrywkę. I tutaj już mamy obszar, który bardzo trudno jest z jednej strony zrozumieć, ale z drugiej strony racjonalnie wytłumaczyć.
O kontroli, o wykluczeniu rówieśniczym, a przede wszystkim o smartfonach. Dziś w Radiu Kraków Kultura opowiadał pan Michał Twardosz, edukator, fundraiser oraz wiceprezes Fundacji Projekt.pl. Panie Michale, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję ślicznie.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.